Śniadanie polityków.
Godzina 9:10, poniedziałek, 24 maja. Witam Państwa, Piotr Kubiak w śniadaniu politycznym. Witam również gości, Jarosław Selin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu z Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam.
Jerzy Boroczak, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
Karol Rabenda, radny Porozumienia.
Dzień dobry.
Marek Rutka, poseł Nowa Lewica.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Bardzo dużo ciekawych tematów. Ostatnie 24 godziny bardzo gorące, a to za sprawą terrorystycznego wręcz ataku na samolot zarejestrowany w Polsce, to samolot prywatnej linii Ryanair, na którego pokładzie był białoruski opozycjonista. Dramatyczne relacje pasażerów tego lotu. Tutaj czeka mnie kara śmierci, tak miał mówić Roman Pratasiewicz, który został wręcz uprowadzony z tego samolotu. Panowie, i od tego tematu zaczniemy nasze polityczne śniadanie. Następnie przejdziemy do sprawy kopalni Turów, bardzo kontrowersyjnych decyzji Unii Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i porozmawiamy oczywiście o krajowej polityce, a może i uda się też o lokalnej. Panowie, bulwersująca sprawa, chyba no, bardzo nietypowa od momentu zestrzelenia samolotu MH17, gdzie zginęło setki osób. Pamiętamy tą sprawę, zestrzelony samolot przez rosyjską rakietę, przez zielone ludziki. To podczas konfliktu na Ukrainie teraz mamy. Widać co się dzieje teraz za naszą wschodnią granicą. Uprowadzenie wręcz samolotu cywilnego. Panowie, jaka będzie reakcja Unii Europejskiej? Może zacznijmy od tego, bo to jest najważniejsze, bo reakcje naszych polityków już były. Mówił premier Morawiecki, że to jest sprawa oczywiście bulwersująca. Co zrobi dzisiaj Unia Europejska? Rada Unii Europejskiej ma dzisiaj na ten temat mówić. Jakie są oczekiwania polskiego rządu? I może wiceminister Jarosław Selin na początek.
No myśmy nazwali ten akt właściwie, nazwaliśmy go państwowym terroryzmem, bo rzeczywiście państwo zostało użyte do przeprowadzenia terrorystycznej akcji. Ja sobie takiej sytuacji rzeczywiście nie przypominam. Pan to porównał ze strzeleniem tego samolotu MH17 7 lat temu nad Ukrainą. To trochę była inna sytuacja.
Tak zwany terroryzm lotniczy to jest tak nazywany.
Tak.
Zginęło
300 osób, w tym 200 obywateli Holandii, ważnego kraju w Unii Europejskiej. Tutaj jest trochę inna sytuacja. Po prostu chciano dopaść opozycjonistę i w związku z tym, że samolot z Aten do Wilna, bo taki był rejs, musiał lecieć nad Białorusią, zmuszono go do lądowania pod pretekstem fałszywym, że rzekomo na pokładzie jest bomba. Prawdopodobnie na pokładzie byli agenci białoruskich służb specjalnych i oni tam szczeli awanturę na pokładzie, wmawiając, że jest bomba i trzeba lądować. I potem właśnie te groźby państwa białoruskiego, że jeśli nie będzie lądowania, to będzie wręcz zestrzelenie tego samolotu. 170 osób na pokładzie, wielki stres, wielki strach. Co tutaj się dzieje? Obywatele wielu państw, dominowali Litwini, ale też wielu Greków, czterech Polaków, wielu przedstawicieli innych krajów Unii Europejskiej, więc sobie nie wyobrażamy, żeby Unia Europejska na ten akt państwowego terroryzmu nie zareagowała. Pan premier Morawiecki zaproponował, żeby na szczycie nadzwyczajnym Unii Europejskiej, który się dzisiaj odbywa i będzie trwał 2 dni, do normalnej agendy, która była zaplanowana, wprowadzić również i ten punkt. I czego się spodziewam? Spodziewam się bardzo twardych, punktowych, dotyczących liderów państwa białoruskiego uderzeń sankcyjnych. Trzeba naprawdę przejrzeć konta bankowe, różnego rodzaju interesy, może nawet rodzinne, które w jakichkolwiek krajach Unii Europejskiej czy NATO ci ludzie mają, i bardzo mocno uderzyć. Trzeba im po prostu pokazać, że takie rzeczy tolerowane nie będą i to będzie uderzać w ich osobiste interesy.
Panie ministrze, ale jedno pytanie do pana, przepraszam, że przerywam. Jedno pytanie w tym kontekście, bo według wielu obserwatorów jednak Łukaszenka nie działa bez zezwolenia Moskwy. Czy tutaj te rzeczy, które obserwujemy od paru dni, czyli Odblokowanie możliwości budowy rurociągu Nord Stream 2 na przykład to nie wpływa na to, że Łukaszenka się rozzuchwalił, a tak naprawdę wszystko leży w rękach Putina, a Zachód po prostu jest tak uległy wobec Putina i Unia Europejska i Stany Zjednoczone, że nie będzie poprawy sytuacji. No to co zrobić? Czy Unia Europejska jest
na pewno, na pewno jest tak, że Rosja i zwasalizowane niestety już państwo przez Rosję, czyli Białoruś, mają skłonność do testowania odporności czy cierpliwości szeroko rozumianego Zachodu, czyli NATO i Unii Europejskiej. Jeżeli wyczuwają jakąś miękkość, jakąś ustępliwość, tak jak w tym przypadku, kiedy niestety nie wprowadzono twardych sankcji z powodu budowy gazociągu Nord Stream 2, to ich rozzuchwala. Ta mobilizacja wojsk przy granicy z Ukrainą też była takim rodzajem testowania. Tutaj akurat reakcja była dosyć twarda i oni się cofnęli. Także trzeba, generalnie Zachód musi dojrzewać do tej myśli, że oni rozumieją tylko taki język twardych reakcji, twardych sankcji. I wtedy mogą się cofnąć. Natomiast jeśli się im ustępuje, mówię o Rosji i Białorusi, jeśli się puszcza oko, nie wiem, sugeruje się jakiś reset, to oni się rozzuchwalają. A rozzuchwalają się ku czemu? Rozzuchwalają się ku próbie odbudowy po prostu imperium. Albo wprost terytorialnie, to znaczy zdobywając kolejne terytoria, tak jak w Gruzji, tak jak na Ukrainie, albo dodatkowo określając nową strefę wpływów między Rosją a Zachodem, a tą strefą wpływów ma być Europa Środkowo-Wschodnia. My oczywiście będziemy przeciwko temu protestować i oponować poprzez budowę naszej siły politycznej. Mówię o całym regionie Europy Środkowej, poprzez te różne formaty budujemy. I V4, i B9, czyli taki sojusz obronny krajów Europy Środkowo-Wschodniej wewnątrz NATO i Międzymorze. Te wszystkie formaty budujemy po to, żeby Europa Środkowo-Wschodnia była podmiotowa, żeby z tą podmiotowością się również potencje Zachodu liczyły i wiedziały, że muszą z naszym głosem się liczyć i z naszym poczuciem zagrożenia ze wschodu i żeby też Rosja się z tym liczyła, że tutaj strefa wpływów, odbudowa strefy wpływów po prostu nie jest możliwa. Muszą wreszcie to zrozumieć, że my sobie tego nie życzymy, żeby tutaj była jakaś rosyjska strefa wpływów.
Jeszcze o rozwoju rosyjskiej strefy wpływów na pewno porozmawiamy podczas tej audycji, ale teraz pytanie do Jerzego Borowczaka, bo pan minister Selin mówi o budowaniu naszej jakby tutaj odpowiedzi, między innymi grupa V4, ale czy grupa V4 wystarczy? Ja właśnie jeszcze wrócę do rurociągu Nord Stream 2, bo Niemcy robią interesy z Rosjanami. Czy w interesie Rosjan jest, czy w interesie Niemiec jest dzisiaj jakiekolwiek mocne nakładanie sankcji, mocnych sankcji na Białoruś, czy to wcale tak nie jest? Czy to zależy od Niemców, jakie będą sankcje nakładane na Białoruś, czy już później oczywiście też na Rosję? Jerzy Borowczak, jak widzi tą sprawę, czy wystarczą sankcje, ograniczenia na przykład ograniczenia uczestnictwa w systemie płatności międzynarodowych, a może ograniczyć loty nad Białorusią i wykluczyć z organizacji lotnictwa cywilnego Białoruś i Rosję. Jak widzi to Jerzy Borowczak? No, tak koledzy partyjni pana posła tak sugerują na przykład. Ten ostatni punkt. Jerzy Borowczak.
Ja myślę tak, że mamy jak największe prawo występować w tej sprawie porwanego samolotu, tego aktu terroryzmu, bo samolot był zarejestrowany w Polsce.
Tak.
Natomiast ja, jako już doświadczony polityk, nie bardzo wierzę w jakieś tam sankcje, a w takie półśrodki. To samo było z Nord Stream 2. Walczyliśmy, ale ja zakładałem od samego początku, że jeśli Niemcy i Rosjanie dogadali się co do budowy tego gazociągu, to się dla nas źle skończy. I tak się skończyło, nawet prezydent Biden powiedział, no nie będzie sankcji dla firm, które to budują. Ja myślę, że jeśli społeczność międzynarodowa będzie patrzyła tylko na swoje własne interesy, powiedzmy Niemcy, czy Amerykanie, czy Włosi, czy Hiszpanie, to my zostaniemy sami, bez żadnego wsparcia ze strony Zachodu, czy nawet samej Unii Europejskiej.
Ale w Unii Europejskiej, panie pośle, też wszyscy patrzą tylko i wyłącznie na własne interesy i biznesy. I to tak czasami jest, wydaje się, polscy politycy jakby w jakiejś mgle byli i mówią, że Unia Europejska to jest solidarność, a widzimy, że no niestety to coś zostało złamane.
Mówimy, że jest solidarność, ale wiemy, że tej solidarności tam nie ma, bo każdy kraj dalej chce być narodowy, chce mieć własne zabezpieczone interesy. I oczywiście Białoruś jest najbliżej Polski, a Rosjanie robią co chcą. Zajmują Krym, zajmują inne części, choćby wojna z Gruzją. A świat się tylko temu przygląda. Widzimy, co się dzieje w Donbasie. Także ja patrzyłbym na polską politykę, aby nie patrzeć bardzo szeroko, bo tego wsparcia nie dostaniemy, tylko prowadzić własną politykę taką, która by zabezpieczała nasze interesy. I musimy wymusić na innych krajach, którzy z nami handlują, którzy u nas zarabiają ogromne pieniądze, chociaż w kwestii zakupu, jeśli chodzi o uzbrojenie. My musimy też znaleźć takich sojuszników, którzy będą w jakimś sensie od nas zależni, którym my możemy dać zarobić. A tego, jak widzimy, nie ma, bo drony kupimy u Turków, coś kupimy tam jeszcze gdzieś.
Ale może dywersyfikacja, może dywersyfikacja nie jest zła, bo to słyszymy o dywersyfikacji źródeł energii, to może o dywersyfikacji źródeł uzbrojenia. No lepiej jakbyśmy mieli takie możliwości, żebyśmy mogli robić rakiety i inne i wysoko zaawansowane technologicznie, ale nie możemy, no nie możemy jeszcze, tak? Tutaj mamy spuściznę, mamy oczywiście.
Dajmy sobie spokój, bo nie
panie pośle, panie pośle, to co by pan zarekomendował? Jakie sankcje? Czy te sankcje w ogóle pomogą, czy nie pomogą? Czy to faktycznie trzeba najpierw nałożyć sankcje na Władimira Putina i na Rosję, a później na Białoruś, bo odwrotna kolejność nic nie da?
Ja myślę, że oczywiście to, co już tu wszyscy podnosili, czy w programach od samego rana, czy jeszcze wczoraj, oczywiście zakaz lotów dla Białoruś, takie sankcje by coś dały. Pomijamy ten teren, on jest niebezpieczny, on jest terrorystyczny i pierwsze kroki powinny być takie, że nie utrzymujemy z Białorusią kontaktu z państwem terrorystycznym. Ja myślę, że wydalenie ambasadorów. Taki kraj nie może mieć w Polsce ambasadora. Kraj, który robi akty terrorystyczne, ma w Polsce ambasadora. I w całej Europie, jeśli Europa nie podejmie takich decyzji, że z terrorystami się nie rozmawia, no to będzie źle. Bo oni przyjeżdżają do nas, uśmiechają się. No pamiętam marszałka Karczewskiego, który nazwał Łukaszenkę miłym, ciepłym człowiekiem. No takie gesty psują to wszystko.
Pamiętajmy, że często te gesty polityczne, one mają ukryty zamiar. Teraz pytanie do pana posła Marka Rutki. Czy wydalenie ambasadora Białorusi z Polski i nie wiem, może wszystkich dyplomatów, to byłby jakiś jeden z elementów sankcji? I jakie sankcje według pana posła Marka Rutki dałyby jakiś efekt? I to pytanie, które już panu posłowi Borowczakowi zadawałem. I pytanie, czy najpierw sankcje na Rosję i na Białoruś, czy na Białoruś i na Rosję? Która kolejność jest bardziej skuteczna? I czy to jest w ogóle możliwe, bo rurociąg Nord Stream 2 buduje się dalej? Marek Rutka.
Uprowadzenie tego samolotu, czyli właśnie ten akt państwowego terroryzmu, jest absolutnie bezprecedensowy. To znaczy nawet Związek Radziecki w latach 80. nigdy na taki krok się nie zdecydował.
No zestrzelono koreański samolot, też chyba było ponad 270
osób. Między innymi tak, nad Sachalinem tak. Zestrzelono. Natomiast no, tutaj mówimy o sytuacji no, absolutnie bezprecedensowej w cywilizowanym świecie i wymaga, tego typu sytuacja wymaga na pewno zdecydowanych ruchów. Odwołanie ambasadora, czy wezwanie go na konsultacje, czy wydalenie tak, z terytorium Rzeczypospolitej na pewno byłoby krokiem dobrym, ale ta sytuacja jest na tyle złożona i na tyle skomplikowana, że wymaga bardziej stanowczych zdecydowanie ruchów.
Panie pośle, przepraszam, że wejdę w słowo, bo tutaj minister Sellin wspomniał, że chodzi o kilka państw Unii Europejskiej, tak? Samolot leciał za ten, na pokładzie byli ludzie z różnych państw Unii Europejskiej, zarejestrowani w Polsce. Właścicielem są Irlandczycy, tak? No, tu mamy chyba bardzo złożoną sytuację i taką no, bardzo skomplikowaną, dotyczącą naprawdę wielu państw Unii.
Dlatego te kroki powinny być podjęte na poziomie Parlamentu Europejskiego i za godzinę przed ambasadą białoruską odbędzie się konferencja prasowa organizowana przez posłów Lewicy, ale także przez Roberta Biedronia, który jest przewodniczącym delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw relacji z Białorusią. Podczas tej konferencji wystąpią między innymi koledzy i koleżanki z tego portalu informacyjnego, który Roman Pratasiewicz stworzył, czyli Nexty. Także opozycjoniści białoruscy również będą. Ale te decyzje i te kroki Unii Europejskiej powinny być stanowcze. One, wydaje mi się, że w tym pierwszym momencie powinny dotyczyć całkowitego wstrzymania ruchu powietrznego czy tranzytu nad przestrzenią powietrzną czy przestrzeni powietrznej Białorusi, ale jednocześnie białoruskie samoloty powinny mieć kategoryczny zakaz lotu na terenie Unii Europejskiej. Bardzo ważnym jest wspieranie białoruskiej opozycji. To akurat trzeba przyznać, strona polska robi od wielu lat i to można powiedzieć nawet ponad podziałami, bo telewizja Bielsat, która jest finansowana z budżetu Polski, no niestety w ostatnim roku to finansowanie zostało nieco zmniejszone, ale ta telewizja, która dociera do Białorusinów w języku białoruskim, jest tworzona przy współpracy z Telewizją Polską, to jest na pewno bardzo dobry krok. To jest taka, można powiedzieć, nowoczesna czy współczesna wolna Europa. Na pewno trzeba wspierać imigrantów z Białorusi, młodzież. Ja w lecie ubiegłego roku w Gdyni brałem udział w takim marszu, w takim proteście wspólnie z opozycjonistami białoruskimi, którzy na terenie Trójmiasta są. I takie osoby, tacy, no młodzi ludzie przede wszystkim, wymagają bardzo dużego wsparcia. Też powinniśmy różnymi metodami oczywiście wywierać nacisk też na tyle, na ile jest to możliwe, mówię o całej Unii Europejskiej, na Rosję, czyli na głównego sponsora reżimu Łukaszenki. No tak, no ale tu mamy pewien problem, ponieważ 2/3 importowanego węgla do Polski pochodzi z Rosji. I to także z terytoriów okupowanych przez Rosję, z terytoriów ukraińskich, które Rosja okupuje. W związku z tym, no, to jest pewnego rodzaju...
Z tym to sobie poradzimy,
taka...
panie pośle, ale moim zdaniem, no, no oczywiście
wiem,
skromnym,
wiem,
ale
to jest,
ale czy, ale czy
reżimu Putina.
Ale czy te kontrakty się też będą niebawem kończyć? Pytanie do pana... No właśnie, bo to można zerwać całkowicie stosunki międzynarodowe i gospodarcze, tylko jakie to będą konsekwencje, bo to może prowadzić do wojny. Dobrze, panie pośle, ja musiałem... Króciutko, ostatnie zdanie.
Jeśli mówimy tylko o zerwaniu relacji ekonomicznych, to ja nie jestem zwolennikiem tego typu kroków, ponieważ w tym momencie najbardziej ucierpi na zerwaniu kontaktów handlowych społeczeństwo białoruskie, które
Jasne.
I tak już ma ciężko.
Panie pośle, a co by pan powiedział na to, żeby nałożyć sankcje, żeby po tej sprawie nałożyć sankcje jednak na Rosję i po prostu, żeby została wstrzymana budowa rurociągu Nord Stream 2? Krótkie pytanie, 10 sekund. Jeszcze pan Karol Rabenda czeka.
Jak pan redaktor słusznie zauważył, nawet strona amerykańska, można powiedzieć, załamała ręce. I raczej
może po prostu strona amerykańska jest zbyt miękka. Będzie. Zbyt miękka, żeby prowadzić politykę międzynarodową, bo już są takie opinie, nawet ze strony demokratów.
To znaczy te błędy, które zostały poczynione przez stronę polską w początkowej fazie budowy, zatwierdzenia budowy są realne i pokazuje niestety słabość
polskiej
dyplomacji. Mówimy oczywiście o rurociągu Nord Stream 2.
Pośle, gdyby Stany Zjednoczone zablokowały od razu i powiedziały, że będą sankcje nałożone, to pewnie by tego nie było, a Rosja z Niemcami robiły sobie co chciały i jest jak jest.
No ale ponoć największym przyjacielem Polski był pan Donald Trump i jak widać polska dyplomacja okazała się nieskuteczna, bo nie przyblokowano budowy na początkowej fazie rurociągu, a dzisiaj on jest bardzo zaawansowany. Nie jestem zwolennikiem tego rurociągu, ale tutaj niestety błędy są po stronie polskiej dyplomacji.
No ja bym nie przesadzał. Polska dyplomacja akurat tutaj miała coś do powiedzenia, ale to inne państwa rozdają karty w wielkiej polityce międzynarodowej. Jeszcze Karol Rabenda w tej sprawie. Głos przed przerwą krótko, ale po przerwie zapewniam, że oddam głos.
Nie da się rozdzielić tych dwóch państw. No Białoruś od czasów represji, jakie zastosowała wobec swoich obywateli po wyborach prezydenckich, jest w zasadzie zwasalizowana kompletnie przez Rosję. Wszystko, co się dzieje na Białorusi, na pewno musi mieć jakąś kontrasygnatę w Moskwie.
I tu muszę przerwać niestety skrót z serwisu informacyjnego, ale oddaję panu głos po przerwie.
Śniadanie polityków.
Witam w drugiej części śniadania politycznego. Witam również gości. Przypomnę, są z nami dzisiaj Jarosław Sellin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, Prawo i Sprawiedliwość, Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej, Karol Rabendar, Porozumienie, Marek Rutka, poseł Nowej Lewicy. Przed przerwą rozmawialiśmy o akcie terroryzmu, czyli porwaniu, można tak określić spokojnie, samolotu linii Ryanair przez reżim Łukaszenki. Mówił Karol Rabenda o tym, jakie sankcje powinny zostać wprowadzone za ten czyn na Białoruś i może i Rosję. No właśnie, przerwałem. Proszę, oddaję głos, tak jak obiecałem.
Tak jak wspomniałem przed przerwą, no tutaj nie możemy traktować rozłącznie tych dwóch krajów. No od kiedy tam po wyborach prezydenckich wzrosła fala represji wobec obywateli Białorusi. Białoruś i sam Łukaszenka jest totalnie uzależniony od Moskwy, więc takie wydarzenia, jakie miały miejsce wczoraj, nie mogły się wydarzyć na pewno bez wiedzy Moskwy. Chociaż też są doniesienia, że tym samolotem leciały cztery osoby obywatelstwa rosyjskiego, które w tym Mińsku również zostały. Więc
znaczy, do Wilna sześciu pasażerów do Wilna nie doleciało i są takie informacje, że po prostu to byli funkcjonariusze KGB rosyjscy.
Tak, FSB. Więc no tutaj jeśli mówimy o reakcjach Zachodu, Unii Europejskiej, dzisiaj bardzo dobrze, że będzie ta sprawa podniesiona na wniosek pana premiera na Radzie Europejskiej. Powinna być ostra, zdecydowana i łączna. Łączna w tym sensie, że powinna obejmować i Białoruś, i Rosję. Wszyscy wiedzą, jakie są uwarunkowania geopolityczne Łukaszenki. I tutaj uważam, że te decyzje, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, wracając do tematu Nord Stream 2 i jakby odpuszczenia przez administrację Bidena, rozzuchwaliły czy to samego Łukaszenkę, czy też Rosję do destabilizowania sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza w naszym rejonie. To, że w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej jest niestabilne, jest na rękę Rosji, ponieważ ona może sobie w różny sposób oddziaływać, czy to na Ukrainę, czy to na Białoruś, a pewnie w dalszej perspektywie na kraje bałtyckie, czy też Polskę. To jest w interesie Rosji, a budowa Nord Stream 2, budowa po drugiej stronie, gdzie stoją Niemcy, którzy bardzo zabiegają o to, no nawet jeśli chodzi o tą zmianę zdania prezydenta Bidena, no bo tutaj poseł Rutka zarzucał, że prezydent Trump nie zablokował tego. Otóż no cała kadencja prezydenta Trumpa skupiała się na tym, żeby nie doprowadzić do końca budowy drugiej nitki Nord Stream 2. Tutaj Biden zmienił zdanie, chcąc w jakiś sposób załagodzić sytuację relacji między Ameryką a Niemcami. No i teraz mamy tego skutki, no bo...
Teraz pytanie do panie Rady, pytanie do pana, jak i do wszystkich uczestników programu, może ostatnie w tym temacie. Czy sądzicie panowie, że może po tym, co się dzieje, co się stało wczoraj, administracja amerykańska odstąpi od tej swojej decyzji, czyli może wprowadzić sankcje na budowę rurociągu Nord Stream? Przecież dyplomaci amerykańscy i pan Antony Blinken no, zdają sobie sprawę z tego, jakie są powiązania między Białorusią i Rosją i chyba widzą, że to jest eskalowanie po prostu wrogich działań w Europie. Może do tego dojść? Karol Rabenda, króciutko, no, tak czy nie?
Uważam, że tutaj duża rola w kongresie, w Izbie Reprezentantów, bo wiemy, że obie izby potępiają powstanie drugiej nitki Nord Stream 2. Tutaj Biden działa trochę w kontrze do tych instytucji, więc mam nadzieję, że stamtąd przyjdzie odpowiednia presja i to zdanie zostanie zmienione.
Jarosław Sellin, jaką ma ocenę tej sytuacji? Czy może do tego dojść, czy może być powrót sankcji, czy nie? Po tych wydarzeniach.
Uważam, że ta refleksja powinna na nowo się pojawić w związku z tym, że taki incydent miał miejsce, czy to była słuszna decyzja. Ale szczerze mówiąc trochę wątpię, bo rzeczywiście tutaj pan Rabenda ma rację, że prawdopodobnie ta decyzja zapadła nie w związku z relacjami amerykańsko-rosyjskimi, tylko amerykańsko-niemieckimi. Biden postanowił skrócić fronty Jego interesuje przede wszystkim wielka geopolityczna rywalizacja z Chinami i chce mieć jak najwięcej sojuszników w stosunku do tej rywalizacji i Niemcy do czegoś tutaj są mu już potrzebni. Więc tutaj optymistą bym nie był. Natomiast chciałem się jeszcze odnieść króciutko, ale w tym samym temacie się trzymając do pewnych delikatnych razów, które rozdawał pan poseł Rutka, kto jest za to wszystko odpowiedzialny. Otóż, panie pośle, gdyby nie jedna z najgorszych decyzji, jaką jakikolwiek premier w ostatnim 30-leciu w Polsce podjął, czyli decyzji o rezygnacji 20 lat temu z budowy gazociągu norweskiego, którą to decyzję podjął rząd AWS-u, a cofnął się z tego planu związany z pana środowiskiem politycznym, ówczesny premier Leszek Miller, to być może byśmy nie mieli ani Nord Stream 1, ani Nord Stream 2. To była jedna z najgorszych geopolitycznych decyzji, którą polski polityk podjął w ostatnim 30-leciu.
Jaka będzie refleksja przywódcy Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o sprawę tutaj tego, co się dzieje w Europie? Jerzy Borowczak, będzie jakaś refleksja, czy nie? Czy dalej będą wspierane Niemcy i Rosjanie przy budowie rurociągu?
Oczywiście zostanie wydany jakiś komunikat ostrzegawczy, nie wiem, tam tysiąc któryś. Nie wierzę w to, że Ameryka zaangażuje się tutaj bardziej sprawy, o której dzisiaj rozmawiamy, no bo Ameryka też patrzy na to, co robi Europa, tak? No sami Polacy kupują u ruskich 16 milionów ton węgla.
Mnóstwo ropy, mnóstwo gazu kupują u Amerykanów, również uzbrojenie kupują Polacy.
No tak, ale też będziemy kupywać od Turków.
Króciutko. Panie pośle, czy warto, żeby Stany Zjednoczone się zastanowiły na tym, co się dzieje w Europie Wschodniej?
Nie, myślę, że nie. Myślę, że odpuściły Donbas, odpuściły Krym i Rosja mówi, jest samowystarczalna, żadnych sankcji się nie przelęki.
I Marek Rutka jeszcze w tej sprawie.
Adwocem do wypowiedzi pana posła Szelina. No, po pierwsze, ten rurociąg norweski, który Polska ponoć miała budować wspólnie ze stroną norweską, nie ma nic wspólnego z Nord Stream 2, a po drugie polski system gazowy połączony z systemem niemieckim, w związku z tym pośrednio my możemy kupować ten gaz, który będzie rurociągiem Nord Stream 2.
Ale czy musimy ten gaz i to będzie kolejny punkt naszego programu.
Jeśli będziemy przymuszeni do zamykania kolejnych elektrowni, to innego wyboru nie będzie.
Ale pan Rutka dobry temat.
Pan poseł Rutka bardzo dobry, właśnie chciałem do niego przejść, tak. Do tego tematu.
No, dobrze, za moment, jasne. Ale tylko kończąc, bardzo ważnym tutaj jest elementem kwestia dokończenia Nord Stream 2, ponieważ on znajduje się już na terenie, na wodach terytorialnych Danii i technologicznie w tym momencie, przy takim zaawansowaniu inwestycji, trzeba to dokończyć. Natomiast kwestia jest, w jakim terminie będzie eksploatowany i być może będzie jakieś embargo na uruchomienie tego rurociągu. Mam nadzieję, że tak się stanie.
A ja podejrzewam, że nie będzie żadnego embargo. Będzie embargo na działalność polskich elektrowni. I teraz przechodzimy do tematu i kopalni. I teraz przechodzimy do tematu właśnie bardzo ciekawego. Jest pytanie, czy będziemy musieli kupować gaz od Niemców, a pomoże nam w tym, w cudzysłowie oczywiście, między innymi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I tutaj pan radny Rabenda z Porozumienia właśnie chciał już się wypowiadać na temat kopalni w Turowie, decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który z dnia na dzień nakazał zamknięcie kopalni, a co za tym idzie w konsekwencji wygaszenia pracy w tej kopalni, wyrzucenia ludzi z pracy, zamknięcia elektrowni, narażenia na niebezpieczeństwo polskiego systemu energetycznego. Dwa dni trwa burza już w mediach i mamy takie tytuły gazet jak atak na polską energetykę, ale tak naprawdę chyba też również na polską gospodarkę. I chyba widzimy już i wielu obserwatorów to widzi, że Nord Stream 2, to co się dzieje na niebie Białorusi, zniesienie tak naprawdę sankcji na budowę właśnie Nord Stream 2, no to mamy taki zespół jakby wszystkich składowych, które mają prowadzić do tego, że polska energetyka ma być, jak mówią złośliwie, wykończona szybciej niż trzeba. Panie, zwracam się do pana Karola Rabendy. Jak pan ocenia tą sytuację? Co będzie dalej? Bo zobaczyliśmy, że Unia Europejska potrafi działać bardzo ostro, na przykład instytucje Unii Europejskiej, bardzo ostro wobec Polski. No a dzisiaj zobaczymy, jak oczywiście będzie działała wobec Białorusi. Ale co będzie dalej ze sprawą Turowa? Bo to jest dosyć bulwersujące wydarzenie. Radny Nawrocki.
No tak, no ta decyzja, bo to jest decyzja, to nie jest wyrok.
To jest postanowienie. Tak.
Postanowienie o tym, żeby zastosować, w zasadzie wygasić z dnia na dzień kopalnię, jest co najmniej głupia, jakby nieodpowiedzialna, chociaż można podejrzewać, że ten kontekst polityczny tam również się znajduje. Tutaj kwestia, o której zaczął mówić pan poseł Rutka, jest istotna, bo Nord Stream 2 i ten gaz, który będzie pompowany z Rosji do Niemiec, jest istotny właśnie dlatego, że my go będziemy mogli kupować. No ale kwestia jest zasadnicza, kwestia zasadnicza dotyczy tego, w jakiej cenie. No i tu mamy całą tą układankę energetyczną związaną z wygaszaniem polskiego przemysłu energetycznego. Oczywiście my musimy przejść na bardziej nowoczesne, bardziej zielone źródła energii, ale nie może się to wydarzyć po pierwsze bardzo szybko, bo to się wiąże z setkami tysięcy miejsc pracy. Tego nie można zrobić z dnia na dzień. Poza tym to nie są decyzje polskiego rządu, bo to są zaszłości jeszcze z czasu PRL-u. Nie wiem, może niektórzy politycy z polskiego parlamentu z sympatią patrzą w
niektórzy politycy z polskiego, PRL-u. Niektórzy politycy z polskiego parlamentu nie mają świadomości, jakie mamy zapóźnienia energetyczne, a to jest wszystko związane z czasów, jeszcze z czasami PRL-u, tak?
Dokładnie.
I później brak inwestycji.
Te decyzje były podejmowane w jakimś tam układzie PRL-u, RWPG i zależności od Związku Radzieckiego. My jako Polacy przecież nie podnosimy, to nie były nasze suwerenne decyzje w czasach PRL-u, więc tutaj powinniśmy oczekiwać od Unii Europejskiej wyrozumiałości, że no my nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień przejść na zieloną energię czy na atom, chociaż te decyzje w Polsce zapadają. Jeśli chodzi o nakłady na czystą, zieloną energię, one wzrastają z roku na rok. Mamy decyzję o tym, o budowie elektrowni jądrowej, no ale nie jesteśmy tego w stanie zrobić z dnia na dzień. A tutaj ta decyzja to postanowienie o wygaszeniu z dnia na dzień jednej kopalni, nie zwracając uwagi na uwarunkowania, czy to społeczne tych pracowników, którzy tam żyją, czy to uwarunkowania dotyczące bezpieczeństwa energetycznego Polski. To też nie jest tak, że my z dnia na dzień będziemy w stanie sprowadzić już bez zamykania tej elektrowni tyle węgla brunatnego, które jest wydobywane w Turowie. No mówię, jeśli nie doszukując się tam złych intencji politycznych, to trzeba się tam doszukiwać pewnej głupoty czy nieodpowiedzialności.
To co kierowało sędzią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która wydała tak drastyczną decyzję, w ogóle nie zwracając uwagi na uwarunkowania między innymi społeczne, nie analizując tego, co coraz częściej do nas dociera, tych informacji, które są związane z negocjacjami, z rozmowami PGE z Czechami, bo tam się pojawiają różne informacje. Czesi uważają, że ma gigantyczny wpływ na ich środowisko, chodzi o poziom wód podziemnych między innymi, i czy ta decyzja ma w sobie jakiś inny kontekst polityczny, taki, o którym mówi wielu obserwatorów, czyli to, że nie mamy do czynienia ze zbiegiem okoliczności, patrząc na pewne decyzje, czyli między innymi nie nakładaniu sankcji na Nord Stream, pożarami w elektrowniach, między innymi w elektrowni Bełchatów. I co za tym idzie, byliśmy wtedy właśnie zmuszeni do zakupu prądu za gigantyczne pieniądze. Co na ten temat sądzi pan minister Sellin?
Myślę, że decyzja podjęta przez sędzinę jednoosobowo pochodzenia hiszpańskiego jest dowodem na niekompetencję i ignorancję po prostu wobec tego tematu. Myślę, że podejrzewam, że jednak z materiałem właściwym dostarczonym przez Polskę pani sędzina się nie zapoznała. Zobaczymy jeszcze, jaki będzie wyrok. Ale do tego czasu oczywiście powinniśmy i zrobimy to. Będziemy rozmawiać z Czechami, żeby jednak polubownie tę sprawę załatwić i żeby oni ten wniosek wycofali. No i dostarczać kolejne oczywiście argumenty do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo ta decyzja jest niewykonalna. Musimy to bardzo twardo w Strasburgu powiedzieć. Ona jest niewykonalna, nieproporcjonalna. Interes kilkuset obywateli czeskich kontra interes całego wielkiego państwa należącego do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o jego bezpieczeństwo energetyczne i bardzo poważne naruszenie interesu społecznego dla kilkudziesięciu tysięcy osób żyjących i z tej kopalni, i z tej elektrowni. I biorąc pod uwagę to, że w pobliżu polskiej granicy też te odkrywkowe kopalnie mamy 5 po stronie czeskiej i 4 po stronie niemieckiej, to oczywiście i my tutaj żadnych zastrzeżeń do ich działalności nie formułujemy, a wobec jednej kopalni polskiej takie zastrzeżenia są formułowane. To można oczywiście też się zastanawiać, kto za tym stoi, mówiąc...
Jak to czytać właśnie? Kto za tym
właśnie,
stoi?
Jak to czytać? Ja na przykład biorąc pod uwagę to, że Niemcy są tacy zdeterminowani, żeby być hubem rosyjskiego gazu na całą prawdopodobnie Europę Środkową i że zaczęli się sprzeciwiać polskiemu planowi budowy elektrowni atomowych, to ja się zastanawiam, o co Niemcom chodzi. Czy im przypadkiem nie chodzi o to, żeby całkowicie uzależnić nas energetycznie od siebie? Bo to był, wbrew temu, co mówił pan poseł Rutka, to był jednak poważny spór o to, kto będzie hubem właśnie gazowym. Czy my, budując gaz z Norwegii, czy też sprowadzając gaz skroplony z Bliskiego Wschodu bądź ze Stanów Zjednoczonych poprzez nasz gazoport w Świnoujściu, dla całego regionu możemy być hubem gazowym, czy Niemcy, sprowadzając gaz z Rosji, i umożliwiając Rosji pozyskiwanie środków finansowych na jej agresywną militarną politykę. Co jest lepsze? Co jest lepsze w interesie Europy, w interesie naszego wspólnego bezpieczeństwa, w interesie NATO, w interesie całej Unii Europejskiej? Odpowiedź wydaje się oczywista, a jednak egoizm taki narodowy, takie bardzo twarde rozumienie własnego interesu narodowego pokazuje, że Niemcy z solidarnością europejską, solidarność europejską mają na ustach, bardzo często się tym sloganem posługują, ale gdy przychodzi co do czego, to jednak bardzo twardo starają się realizować swoje interesy narodowe, nie zważając na interesy nawet swoich najbliższych sąsiadów, z którymi są tak silnie też ekonomicznie już powiązani, bo przypomnę, że kraje na przykład całej Grupy Wyszehradzkiej handlowo stoją już wyżej od Francji w relacjach z Niemcami.
Nawet chyba od USA.
Pan redaktor ma rację, że to wszystko moim zdaniem ze sobą się łączy i buduje jakieś nową architekturę bezpieczeństwa energetycznego w naszym regionie, a może nawet w całej Europie. Dlatego to nie jest banalna sprawa. Ten spór o Turów jest tylko jakimś przykładem pokazującym czy odkrywającym, o co chodzi poszczególnym graczom w tej wielkiej rywalizacji o źródła energii, o miks energetyczny poszczególnych krajów, o bezpieczeństwo energetyczne i kto na tym zyskuje, a kto na tym traci.
Marek Rutka, co sądzi w tym temacie i czy tutaj właśnie mamy do czynienia z grą wielkich państw o to, żeby Polska została pozbawiona swoich źródeł energetycznych, żebyśmy byli kompletnie uzależnieni od Niemiec? Pan wywołał poniekąd ten temat. No czy takie uzależnienie od rosyjskiego gazu będzie dla Polski dobre? Czy i jak pan odbiera jeszcze krótkie pytanie o ataki mediów niemieckich i już polityków chyba zielonych, zdaje się, na zapowiedzi prezydenta Dudy dotyczące programu atomowego i budowy elektrowni atomowych, bo już takie zdania słyszymy, takie wypowiedzi i jeszcze słyszymy o tym, że podatek od energii atomowej mógłby być nakładany. Marek Rutka.
No to w takim razie zacznijmy od końca i od elektrowni atomowej.
Króciutko, bo jeszcze chciałbym o programie Lewicy za parę minut porozmawiać.
Tak. Pan Rabenda powiedział o tym, że jesteśmy zapóźnieni, że ostatnie 30 lat praktycznie zmarnowaliśmy, bo o krok z polską energetyką...
Chciałem, że jesteśmy zapóźnieni przez PRL.
Przez PRL, to może ja przypomnę decyzję pana premiera Wojciecha Jaruzelskiego z 1982 roku, który rozpoczął budowę elektrowni jądrowej Żarnowiec, która w 1989 roku została wstrzymana. To było myślenie przyszłości.
Tak, bo tam problemy były geologiczne i może dobrze, że tej elektrowni nie było, bo nie wiadomo, czy byśmy nie mieli Czarnobyla, patrząc na technologię rosyjską.
Panie redaktorze, jeśli mówimy o konkretach, ten reaktor, który miał być w elektrowni w Żarnowcu, do dzisiaj pracuje w elektrowni w Finlandii. On został sprzedany, także nie ma drugiego Czarnobyla. To były dwa zupełnie inne typy reaktorów, jeśli już mówimy o konkretach.
Dobrze, byśmy mogli rozmawiać pewnie parę minut na temat tego reaktora.
Bardzo dobrze, że pan minister Sellin powiedział o tym, że kupując surowce energetyczne w Rosji, od Rosji wspieramy tamten reżim i wspieramy agresywną politykę Rosji. Przypomnę, 2/3 importowanego do Polski węgla pochodzi z terytoriów okupowanych przez Rosję. W związku z tym wspieramy militaryzm rosyjski.
Instalacje, które są, panie pośle, instalacje, które są wykorzystywane w Polsce, one są często ktoś robił tak, żeby dostosować to pod węgiel rosyjski. Tak jak dzisiaj zamknięto by kopalnię w Turowie, to elektrownia w Turowie nie mogłaby działać z jednego powodu. Parametry węgla, parametry węgla, który wydobywany jest w Turowie, tak, z kopalni Turów, tylko wyłącznie pasują do tej elektrowni. Tak ona
panie
nie chodzi.
Panie redaktorze, myli pan węgiel brunatny z węglem kamiennym. Tam też tam są parametry. Węgiel z kopalni odkrywkowych w Australii i to nie
panie
ma
pośle,
nic wspólnego
panie pośle, chciałbym
z czasami
pana, no to właśnie, to za Australii widać.
Mało jest czasu, panie redaktorze.
No właśnie, a jeszcze fajne tematy były.
Trzeba po pierwsze rozpatrywać elektrownię w Turowie i kopalnię węgla brunatnego jako jeden organizm. Kilka dni temu w elektrowni Turów po 7 latach budowy oddano do użytku nowy blok energetyczny o mocy ponad 490 MW. Ten blok kosztował 4 miliardy złotych. 4 miliardy, powtórzę. To jest tyle, ile wydano na ile by kosztowały dwa przekopy przez Mierzeję Wiślaną albo dwa razy więcej niż wszystkie pociągi Pendolino. Tu mówimy o olbrzymich pieniądzach, a jednocześnie polska dyplomacja po raz kolejny no popisała się dyletanctwem, bo nie można tego inaczej nazwać, skoro w lutym tego roku minister spraw zagranicznych Czech był w Polsce z wizytą, z gestem dobrej woli. Chciał Dobrze. Porozmawiać o tej skardze, której Czechy
panie
jeszcze
pośle, panie pośle, panie pośle,
nie wniosły do TSUE.
Panie pośle, musimy za chwileczkę kończyć. Jedno pytanie do pana, czy ktoś chce wpłynąć na to, nie wiem, jakie to siły, może w Unii Europejskiej, może poza Unią Europejską, na to, żebyśmy byli uzależnieni od niemieckiego gazu. Rosyjsko-niemieckiego to znaczy, gazu i hubu niemieckiego.
Panie redaktorze, ja tutaj widzę jakieś wielopiętrowe spiski, natomiast odpowiedź jest dużo prostsza.
Wszędzie takie koncepcje są przedstawione.
Dyletanctwo też Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Energetyki sprawiło, że dokumenty, które strona polska nadesłała do TSUE, nie wykazują kwestii szkodliwości jakby zamknięcia elektrowni dla polskiego systemu energetycznego. To znaczy w tych dokumentach jest napisane, że można zamknąć Turów i nic się nie dzieje. Turów produkuje
niestety,
prawie 7% energii
tak,
7%. W Polsce.
Dobrze, panie pośle, niestety
tak,
muszę panu odebrać głos.
Jeszcze
chciałbym oddać głos, bardzo przepraszam, panie pośle, czas goni. Jeszcze poseł Jerzy Borowczak, bo Róża Thun była pana partyjna koleżanka, bardzo się cieszyła z tej decyzji sądu. Rafał Trzaskowski też mówił, żeby zamknąć. A Jerzy Borowczak co mówi? Zamknąć czy nie zamknąć?
Ja mówię króciutko. Nie zamykać, ale to, że jest zamykane, bo to nie zamykane. Po prostu rząd polski dał pretekst do takiego decyzji. Koncesja na Turów była do 2019 roku. Rozpoczęto nową budowę poszerzenia tej kopalni. Bez badań, jak to wpływa na środowisko.
Ale rozmawiano, panie pośle, są...
Nie ma takich badań.
Przedłużona została ta koncesja, oczywiście.
Do 2024.
I rozmawiano z Czechami.
Tylko to rozpatrywał sąd. Tylko to, że Polska rozpoczęła budowę jakby dalsze kopalni bez tych badań.
Panie pośle,
poszliśmy na rybał, mamy tego
były różne badania, Czesi nas też do badań nie dopuszczali. Musimy niestety kończyć, na pewno porozmawiamy
nieraz.
Jeszcze porozmawiamy i o tej bulwersującej sprawie, oby komisarze Unii Europejskiej czy wiceprzewodniczący Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie chcieli nam zamykać innych branż, między innymi branż na przykład portowej. Bardzo dziękuję panom za udział w dzisiejszym śniadaniu polityków. Jarosław Selin, Prawo i Sprawiedliwość, Jerzy Borowczak, dziękuję, Platforma Obywatelska, Karol Rabenda, Porozumienie, Marek Rutka, poseł Nowej Lewicy. I obiecuję,
dziękuję,
że porozmawiamy również o roszadach na polskiej scenie politycznej, ale to pewnie w następnym tygodniu. Dziękuję bardzo, Piotr Kubiak.